Gościem poranka wnet jest dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Patrzę, że na pierwszych stronach gazet nie ma informacji na temat wczorajszego posiedzenia TSUE, a to ważne posiedzenie, bo dotyczyły Polski, bo dotyczyło Polski i polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Dokładnie tak. Wczoraj w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie stron w sprawie zastosowania środków zabezpieczających w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej. To postępowanie, które zostało wszczęte na wniosek komisji jeszcze w zeszłym roku i dotyczy właśnie funkcjonowania samej Izby Dyscyplinarnej. Przypominam, że w zeszłym roku TSUE wydało pierwsze orzeczenie, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, gdzie wbrew oczekiwaniom totalnej opozycji nie doszło jakby do zakwestionowania Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz mamy postępowanie dotyczące Izby Dyscyplinarnej, już samej tej Izby Sądu Najwyższego. I to postępowanie, które ma miejsce obecnie, dotyczy zawieszenia tymczasowego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej.
TSUE ma prawo to zrobić? Ma prawo zawiesić Izbę Dyscyplinarną?
Generalnie TSUE oczywiście ma prawo stosować tego typu środki, natomiast my przez cały czas kwestionujemy kompetencje TSUE do rozstrzygania spraw dotyczących właśnie ustroju sądowego państw członkowskich Unii Europejskiej. To nie chodzi tylko o Polskę, to chodzi o zasady stosowania traktatów, bo zgodnie z traktatami TSUE ma kompetencje, takie zresztą jak cała Unia, tylko przekazane. Te, które są wyraźnie expressis verbis przekazane w traktatach, a tego nie ma, jeżeli chodzi właśnie o strukturę, ustrój sądownictwa.
To dlaczego ten spór nie dotyczy traktatu? Traktat jest taką konstytucją Unii Europejskiej. Czy TSUE łamie tą konstytucję europejską, czy nie łamie? Czy takiego pytania ktoś nie powinien postawić?
Polska przez cały czas przedstawia oczywiście to stanowisko. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wykroczy poza swoje kompetencje, chociaż niestety już w zeszłym roku tego typu symptomy można było widzieć. One dotyczą też takich generalnych spraw, nie dotyczących tylko i wyłącznie Polski, a mianowicie sporu o zakres pierwszeństwa prawa europejskiego i prawa państw członkowskich. Tam TSUE próbowało lansować tezę, którą próbuje się przybijać od wielu lat. Oczywiście wyższości prawa Unii Europejskiej nad również konstytucjami państw członkowskich. My, podobnie jak wszystkie kraje europejskie, tę tezę kwestionujemy.
Jeżeli będzie pozytywny wyrok TSUE, to nie będzie sprawy, ale prawdopodobieństwo, że będzie on niekorzystny dla Polski, też jest duże. Co będzie oznaczać niekorzystny wyrok i zawieszenie Izby Dyscyplinarnej albo zakwestionowanie sposobu jej funkcjonowania? Co będzie oznaczało?
To będzie wszystko zależało oczywiście od treści tego orzeczenia. Trudno rozstrzygać teraz w tym momencie, podobnie jak dywagowaliśmy, prawda, w październiku, listopadzie zeszłego roku, co się stanie, jak Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa. Rozstrzygnął i stało się to, co się stało, prawda? Izby Sądu Najwyższego wykroczyły poza zakres tego rozstrzygnięcia. Mamy obecnie spór konstytucyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym i czekamy po prostu na niego rozstrzygnięcie. Myślę, że w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej będzie w jakimś tam zakresie podobnie, ale też zakładam, że te argumenty, które przedstawiamy, dotrą i przekonają również sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to, co próbowali przedstawiać przedstawiciele justicji, na przykład przy okazji tego wysłuchania, to niestety po raz kolejny ogólniki bezpodstawne.
A jaki jest taki czołowy, naczelny argument przedstawicieli opozycji, przedstawicieli justycji? Mówią o upolitycznieniu, o braku wolności, o możliwości wpływu politycznego na sądy, czy...
To bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, bo naprawdę nie znam na nie dokładnie odpowiedzi, bo
ale
to są takie ogólnie...
musi pan się wsłuchiwać, a może mają rację?
Przewrotnie mówię to trochę, bo rzeczywiście tam pojawiają się argumenty o charakterze właśnie takich górnolotnych ogólników, ale jeżeli przychodzi do konkretów, jeżeli przychodzi do pytań o konkretne przypadki łamania konkretnych przepisów, to niestety nie ma żadnych argumentów.
Izba Dyscyplinarna w jaki sposób powstaje?
Izba Dyscyplinarna powstała oczywiście w drodze ustawy o Sądzie Najwyższym. Została powołana jako izba, która jest w szczególności przeznaczona do rozstrzygania w drugiej instancji spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych dla sędziów, ale też dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ma pewną specyfikę. Na przykład sędziowie Izby Dyscyplinarnej nie mogą wykonywać innych prac zarobkowych poza w niewielkim zakresie pracą na uczelni, co ma właśnie na celu zapewnienie ich bezstronności i niezależności. Więc jest kilka takich odrębności, które są kwestionowane, ale w mojej ocenie to są odrębności, które właśnie mają na celu zapewnienie bezstronności, a nie jej podważenie, wbrew temu, co właśnie twierdzą przedstawiciele totalnej opozycji. No i niestety trudno nie użyć tego sformułowania, korporacji czy kasty sędziowskiej, która broni swoich korporacyjnych interesów.
Ale te argumenty, o których mówi rząd, o których mówi Ministerstwo Sprawiedliwości, nie trafiają do wielu sędziów i wielu organów w Europie. Nawet europejski nakaz aresztowania gdzieś w Niemczech nie został ostatnio poszanowany i argument był taki: nie można liczyć na bezstronne procesy w Polsce. Co pan o tym sądzi?
No, mieliśmy już tego typu sprawę sądu irlandzkiego. To zły znak, bo to oznaczałoby podważanie jednak wspólnej polityki sprawiedliwości. To na szczęście są jednostkowe przypadki i przyglądamy się im, ale w tym momencie nie stanowi to żadnego zagrożenia.
Ale czy jest jakaś reakcja, taka oficjalna reakcja polskiego rządu czy wymiaru kogokolwiek? Kto może zareagować na takie zanegowanie czegoś zwykłego? Europejski nakaz aresztowania wysłany, Polska jest krajem demokratycznym, a ktoś mówi za zachodnią granicą: my nie będziemy tego respektować, bo tam w sądach nie można liczyć na obiektywny proces.
Europejski nakaz aresztowania działa, by to powiedzieć, w ramach Unii Europejskiej inaczej niż ekstradycja. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli organy władzy wykonawczej, nie mają swojej bezpośredniej roli. On funkcjonuje jako system między sądami, więc tutaj będzie po prostu normalny tryb odwoławczy i na pewno prokuratura czy prokurator generalny będzie się odwoływał od tego rozstrzygnięcia.
Jest taki wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który dużą część opinii publicznej zbulwersował w sprawie, którą wytoczyła pani Płażyńska. Pewno zna pan sekwencję zarówno procesu, jak i wyroku. Niemiecki właściciel zakładu pracy mówił, że należy tam rozstrzelać Polaków. Używał brzydkich słów w stosunku do pracowników. Wyrok zapadł taki, że on musi zapłacić 10 tysięcy złotych, pani Płażyńska musi zapłacić 10 tysięcy złotych za to, że go nagrała i pokazała, w jaki sposób on się zachowuje.
No to rzeczywiście jest wyrok bulwersujący. No, w mojej ocenie sędziowie, którzy wydają takie wyroki, nie są godni tego, żeby orzekać w imieniu Rzeczpospolitej i nosić orła na piersi. I cóż, to niestety jest przykład właśnie tego, w jaki sposób sędziowie nie dbają bardzo często o, w tym wypadku powiedzmy sobie wprost, prawa pracownicze, bo to jest sprawa dokładnie tego typu. I to jest takie przyzwolenie w ostateczności na różnego rodzaju właśnie łamanie praw pracowniczych, prześladowanie również w innych obszarach. No, sprawa rzeczywiście bulwersująca i w mojej ocenie niedopuszczalna.
Żeby dokładnie zacytować: zabiłbym wszystkich Polaków, nie miałbym z tym problemu. Idiot Polak i inne inwektywy, to wszystko zostało, rozumiem, przedstawione w sądzie i nagrane, tak? Gdyby podstawić za Polaków inny naród, naród wybrany, to ten Niemiec nie miałby prawa nawet wrócić do Niemiec.
Dokładnie tak, więc cóż, mogę tylko powtórzyć tyle, że tego typu rozstrzygnięcia są absolutnie niedopuszczalne, karygodne i osoby, które wydają takie wyroki, no trudno je nazwać sędziami.
A czy w Ministerstwie Sprawiedliwości gdzieś notuje się takie wyroki, które są teraz, a są takie wydawane z powodów politycznych? To znaczy jest taka sekwencja zdarzeń, że jak ktoś należy do zbioru, bym powiedział, albo przyjaciół, albo bezpośrednio jest urzędnikiem dobrej zmiany, nie może, znaczy w niektórych sądach, bo tu już trzeba delikatnie mówić, nie może liczyć na obiektywny proces.
No to akurat nie jest obszar działania Ministerstwa Sprawiedliwości tak wprost, jeżeli chodzi oczywiście o treść wyroków. Tutaj mamy tryb odwoławczy i tutaj bardziej jednak prokuratura byłaby właściwa do tego, żeby właśnie wszędzie tam, gdzie naruszane jest prawo, gdzie łamana jest zasada bezstronności, apolityczności sędziego, no to tego typu analizy rzeczywiście powinny być dokonywane.
Powiedział pan, że ta pani sędzia, czy ten skład sędziowski, który wydał wyrok w sprawie pani Płażyńskiej, są niegodni, ale czy jest jakaś instancja, jest instancja odwoławcza oczywiście, ale taka, czy na przykład Izba Dyscyplinarna może się takim przypadkiem zająć, czy to nie jest w jej kompetencjach?
No to akurat nie, oczywiście tu Izba Dyscyplinarna nie będzie rozstrzygać co do samej treści wyroków. No, w pewnym zakresie byłaby taka możliwość, na przykład w sprawie sędzi Czubieniak, tam Izba Dyscyplinarna zastosowała najniższą zresztą karę wtedy, kiedy sędzia właśnie nie zastosowała środka aresztu tymczasowego w stosunku do sprawcy przestępstwa pedofilskiego, więc w pewnym zakresie Izba Dyscyplinarna rzeczywiście ma kompetencje do oceny również w rażących przypadkach treści, chociaż nie ukrywam, że tutaj może nie ukrywam, że akurat jeżeli chodzi o ocenę i wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych ze względu na treść orzeczeń, to na pewno należy tutaj zachować daleko idącą powściągliwość, bo to w ostateczności nie jest przecież główna kompetencja Izby Dyscyplinarnej w przypadkach skrajnych. Być może w tym, tutaj akurat nie chciałbym oceniać, bo to już rzeczywiście jest kwestia oceny sędziów w danej sprawie.
Sędzia Igor Tuleja stanie przed Izbą Dyscyplinarną w jakiej sprawie? Czy coś? Nie, dobrze. To w takim razie to pytanie skreślamy. To na zakończenie naszej rozmowy. Kiedy mamy się spodziewać wyroków TSUE?
Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie dotyczące tego środka zabezpieczającego, czyli w sprawie, której było wysłuchanie wczoraj, to spodziewamy się, że to jest kwestia kilku tygodni, a znając tryb pracy Trybunału Sprawiedliwości, ostateczne rozstrzygnięcie to jest kwestia miesięcy.
Kilka tygodni to może wpłynąć, gdyby było niekorzystne, na wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Nie, to nie ma absolutnie żadnego związku.
Czy mogą być zasądzone Polsce jakieś kary?
Tylko wówczas, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości orzekłby o wstrzymaniu pracy Izby Dyscyplinarnej, a Izba Dyscyplinarna nie zastosowałaby się do tego typu orzeczenia. I oczywiście, jeżeli komisja by zawnioskowała.
Taki scenariusz też jest rozważany?
No myślę, że tak, chociaż to już jest raczej rozważanie w ramach Izby Dyscyplinarnej, bo ona jest ostatecznie adresatem tego rozstrzygnięcia.
Czy na wypadek koronawirusa jakieś specjalne w Ministerstwie Sprawiedliwości są przedsięwzięte środki ostrożności?
Tak, absolutnie. Wszyscy przyglądamy się sytuacji i wdrażamy te rozwiązania, które są proporcjonalne. Przykładowo wstrzymaliśmy niepotrzebne wizyty. Niestety cierpi na tym edukacja prawna, bo wstrzymaliśmy w znacznej części zajęcia, które w ministerstwie się dla uczniów szkół odbywały. Też jeżeli chodzi o zakłady karne, są ograniczone wizyty w tym zakresie, jakim one nie są konieczne i tego typu rozstrzygnięcia.
Z Włoch napływają informacje, że nawet pogrzeby są w jakiś sposób, nie wiem, wstrzymane, tego nie umiemy jeszcze opisać, a o sądach nic nie mówiła pani Joanna Trusewicz z Włoch, czy w sądy na wypadek rzeczywiście rozwoju koronawirusa w Polsce mogą przestać pracować, bo to w końcu zgromadzenie ponad 1000 osób na pewno w sądzie w Warszawie jest.
Tak, też wdrażamy tutaj szczególne środki ostrożności. No, na razie nie ma dużego zagrożenia, więc tylko te duże zgromadzenia są odwoływane, ale bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz.
Wirus, który nawet nie ma wagi, tyle może zmienić w świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:34. Jeszcze kilka rozmów przed nami, ale zanim one nastąpią, niech zaśpiewa pan Legend.